między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Adwent to nie tylko czas oczekiwania, ale także wzmożonej refleksji nad naszym tu, teraz i potem. Pewnie trudno bardziej refleksyjne i przejmujące wydarzenie niż to, które odbyło się wczoraj na poznańskiej Łacinie. Parafia gościła przedstawicieli inicjatywy Zranieni w Kościele. Relacja z tego spotkania już za moment. A w tej godzinie także wspomnienie zmarłego niedawno poznańskiego pastora Jana Ostryka i odwiedziny w niewielkim kościółku na południu Wielkopolski, kilka lat po sensacyjnym odkryciu tego, co naprawdę kryje jego wnętrza. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Cały czas, cały świat, bez swych barw, bez swych gwiazd, razi pustą przestrzenią, gdy ciebie nie ma wśród nas. Gdzieś jest sens, gdzieś jest blask, gdzieś jest cel dla wszystkich nas. Nad tą pustą przestrzenią niebo to prawdziwy świat. Oczekujemy ciebie tu, wyglądamy ciebie tu. Oczekujemy twego przyjścia w chwale, Panie Jezu nasz. Oczekujemy ciebie tu, wyglądamy ciebie tu. Oczekujemy twego przyjścia w chwale, Panie Jezu nasz. Panie nasz, Królu nasz, co rozkażesz lub co dasz, my przyjmiemy wszystko, co tylko byś dał. Tylko przyjdź, zabierz nas, zabierz nas, których kochasz, o których dbasz. Powiedz nas aż do nieba dziś zabierz nas. Oczekujemy ciebie tu, wyglądamy ciebie tu. Oczekujemy
wczoraj na poznańskiej Łacinie w parafii imienia Jezus odbyło się wyjątkowe spotkanie z przedstawicielami inicjatywy Zranieni w Kościele, Martą Titaniec, Robertem Fidurą Poryckim i Jakubem Pankowiakiem. Inicjatywa od 6 lat funkcjonuje jako sposób na podjęcie walki z traumą i miejsce, w którym można opowiedzieć o doznanej w przeszłości przemocy seksualnej ze strony przedstawicieli Kościoła. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w intencji osób, które takiej krzywdy doznały, a potem oddano głos tym, których wcześniej nikt nie chciał słuchać. Na spotkaniu obecny był Julian Kozanecki.
Marta Titaniec, inicjatywa Zranieni w Kościele.
Jak powstała inicjatywa Zranieni w Kościele?
Została uruchomiona w 19 roku w marcu, więc i to była pierwsza inicjatywa, pierwsze działanie katolików czy kościoła w Polsce, można powiedzieć, katolików świeckich, a powstała w wyniku naszej, czyli Klubu Inteligencji Katolickiej. Wiedzieliśmy, co się dzieje w kościele w świecie, że skandale i przestępstwa seksualne są ujawniane. Wiedzieliśmy, że to też dotyczy kościoła w Polsce. Zapytaliśmy siebie, co możemy zrobić, jak możemy właśnie jako katolicy świeccy przeciwdziałać, pomóc. No i wtedy w takiej refleksji pojawił się telefon zaufania. Pamiętam te emocje, że tego nie robiliśmy jako KIK, więc czy nam się to uda zrobić profesjonalnie. Więc rzeczywiście przeszliśmy od pewnych wyobrażeń, jak to ma wyglądać, do urealnienia i rzeczywiście od listopada 18 roku do marca 19 pracowaliśmy nad koncepcją i tak powstał telefon Zranieni w Kościele, telefon zaufania i środowisko wsparcia. Telefon do tej pory działa. Z pewnego momentu był finansowany przez Fundację Świętego Józefa. Telefon funkcjonuje raz w tygodniu we wtorki, 19:22 i ciągle dzwoni, więc z jednej strony działa już ponad 6 lat, tak? Więc wiemy, że w innych krajach działał krócej i jakby się wysyciła potrzeba. Ludzie, ci, którzy czuli potrzebę dzwonienia, zadzwonili. Tu cały czas dzwoni i cały czas są sprawy, które albo to są osoby, które pierwszy raz rzeczywiście chcą zgłosić swoją krzywdę. Okazuje się, że on ciągle dzwoni, ciągle jest potrzebny. Dzwonią osoby bardzo różnie. Albo mają osoby wokół siebie, które zostały skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym, albo są osoby, które pierwszy raz chcą to zgłosić. Więc telefon cały czas funkcjonuje, ale też dzisiaj już widzimy, mimo wszystko jest mniej telefonów niż było. I dzisiaj myślimy, jak zbudować środowisko wsparcia, ten drugi człon, telefon zaufania i środowisko wsparcia. Co dzisiaj ma oznaczać środowisko wsparcia dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w Kościele?
Powiedziała Pani takie kluczowe zdanie, telefon ciągle dzwoni. I ja muszę zadać w takim momencie trudne pytanie, to dobrze czy źle?
No właśnie dlatego tak się zawahałam, jak o tym mówiłam. Tutaj ciągle te słowa są takim ograniczeniem tego, co we mnie gdzieś jest. Dobrze, w takim sensie dobrze, że to oznacza, że czasami te osoby czekały te kilka lat, żeby zadzwonić. Pamiętam, jak pracowałam w Fundacji Świętego Józefa, dzwoni starsza pani, 75 lat, jak z karabinu maszynowego zaczęła mówić, że ona 2 lata śledzi dyskusję w mediach i po tych 2 latach zdecydowała się zadzwonić, powiedzieć. Pierwszy raz, mając 75 lat, została skrzywdzona, przygotowując się do Komunii Świętej i przez całe życie śledziła, gdzie jest jej sprawca, co robi. Już oczywiście w tamtym czasie nie żył. Ona miała 75 lat i mówi do mnie, żeby tylko nikt się o tym nie dowiedział. Dobrze, dlatego że jak ktoś jest gotowy, żeby zadzwonić, żeby zgłosić, ma gdzie to zrobić.
Jak to jest, że Zranieni w Kościele spotykają się w Kościele?
Moje doświadczenie pracy w Fundacji Świętego Józefa jest takie, że większość, ale to jest subiektywna refleksja poprzez osoby, które spotkałam, są w Kościele. Oczywiście nie pomagamy, nie pomagaliśmy jako fundacja i teraz też jako inicjatywa nie pomagamy tylko tym, którzy są w Kościele, tylko wszystkim, którzy zostali zranieni we wspólnocie Kościoła. To jest dla mnie wielka tajemnica. Często słyszałam, że pani Marto zranił mnie konkretny ksiądz, a nie Kościół. Ale to jest dla mnie tak bardzo indywidualne i tak bardzo osobiste, że szanuję każdą postawę osób, które przeżywają na swój sposób to, co się wydarzyło.
Powiedziała pani, że zastanawiacie się od pewnego czasu, jak rozszerzyć tę pomoc, jak zmienić ją tak, żeby ona już nie była tylko telefonem zaufania. Jakieś już pomysły zaczynają się klarować, jak można to rozszerzyć, jak można skutecznie to wprowadzić?
Jesteśmy w trakcie refleksji, co oznacza dzisiaj, oprócz telefonu zaufania, co oznacza środowisko wsparcia.
takie spotkania jak to dzisiejsze, sobotnie tutaj, co ze sobą niosą?
Z jednej strony słyszę, że już mają ludzie dość słuchania tego tematu. Słyszę to od księży, że już po co, często słyszę to od księży. Jak już słyszę to właśnie to od księży, po co epatować tym tematem, już dość. Jeśli jesteśmy zapraszani, jestem zapraszana i są ludzie, to znaczy, że ciągle jest też potrzeba uwrażliwiania wspólnoty, że osoby skrzywdzone są wśród nas i jak mamy z nimi wobec nich być.
Jako pankowiec jestem aktywistą na rzecz osób skrzywdzonych w kościele, ale sam w dzieciństwie doświadczyłem takiej krzywdy.
Jak trafił pan na inicjatywę Skrzywdzeni w Kościele?
Przede wszystkim trafiłem na Martę Titaniec, która wtedy, kiedy zgłaszałem swoją krzywdę, była prezeską Fundacji Świętego Józefa i dzięki niej poznałem inicjatywę Zranione w Kościele i też w momencie, kiedy zacząłem aktywnie działać na rzecz skrzywdzonych, no to ta współpraca między nami była coraz bardziej aktywna.
Ale zanim trafił pan na Martę, na inicjatywę, podejmował pan jakieś próby? Myślał pan o tym, żeby to komuś powiedzieć?
No tak, wziąłem udział w filmie Braci Sekielskich i tam opowiedziałem swoją historię i jakby dzięki temu też udało się bardzo dużo rzeczy dobrych dla zranionych w kościele, ale również dla samego kościoła zrobić.
I dzisiaj podczas takich spotkań jest pan bardziej dla innych mentorem, przyjacielem?
Nie mam pojęcia, trzeba byłoby zapytać osób skrzywdzonych. Znaczy, ja staram się pomagać, jak tylko mogę. Staram się wskazywać kontakty, staram się wskazywać drogę, staram się pokazywać, co osoby zranione w kościele mogą dla siebie zrobić i w jaki sposób funkcjonować w ramach kościoła albo też poza nim, bo też takie osoby są.
Czyli da się w pewien sposób funkcjonować w kościele, mimo że to jest tak naprawdę miejsce, które nie kojarzy się dobrze?
Nie, no mi się kojarzy bardzo dobrze, tylko po prostu pewna część tego kościoła niestety zawiodła. Nie tylko ten jeden ksiądz, który krzywdę wykonywał, ale też instytucja w pewnym momencie zawiodła i tu nie chodzi o to, czy się da, czy się nie da, tylko chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej i żeby takie historie się nie powtarzały.
Zniszczonemu nie poda się ręki, czy się w nieszczęściu nie woła o pomoc, czy nie płakałem z innym w dzień smutku, współczuła z biedakiem ma dusza. Czekałem na szczęście, a przyszło zło. Szukałem światła, a nastał mrok. Wnętrze mi kipi, nie milczy. Spadły na mnie dni klęski. Radość i wesele, niech się radują połamane kości. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Czekałem na szczęście, a przyszło zło. Szukałem światła, a nastał mrok. Wnętrze mi kipi, nie milczy. Spadły na mnie dni klęski. Daj mi usłyszeć radość i wesele, niech się radują połamane kości. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.
Kilka tygodni temu zmarł polski duchowny metodystyczny Jan Jerzy Ostryk. Pastor przez 30 lat służył w poznańskiej parafii Świętego Krzyża, kościoła ewangelicko-metodystycznego. Był także wieloletnim współprzewodniczącym Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. A o nim jako o człowieku opowiada jego bliski współpracownik i następca w parafii ksiądz Sławomir Rodaszyński.
Kiedy pamiętam, brakło mi pieniędzy na remont, który już zbliżał się do końca w Chodzieży. Wtedy bez wahania mówi, a ile potrzebujesz? Wypowiedziałem kwotę i w tym samym tygodniu mówi, wiesz, daję ci od siebie, tak? To są moje prywatne, kiedy będziesz mógł, to mi to zwrócisz.
Działania księdza Jana Ostryka dla metodystów, jakie to były działania?
Był przez 30 lat pastorem, duszpasterzem parafii poznańskiej, ale praktycznie od swojej młodości, kiedy oddał swoje życie Panu Bogu i zdecydował, aby kształcić się w Wyższym Seminarium Teologicznym w Warszawie, praktycznie poświęcił całe swoje życie na to, żeby służyć Bogu, ale przede wszystkim przez Boga i z Nim ludziom, gdziekolwiek został postawiony. Dlatego jesteśmy, choć smutni z powodu śmierci księdza Jana, to zawsze pełni wdzięczności, że ksiądz Jan był człowiekiem pełnym pasji, poświęcenia i co wszyscy podkreślają we wspomnieniach, kiedy rozmawiam, był człowiekiem pracy. Każda sekunda, minuta dla niego stracona, kiedy nic nie czynił, była pozbawiona swojego świadectwa. Podkreślał to wielokrotnie, że tak jak Bóg nigdy nie miał odpoczynku, tak on został powołany, żeby służyć swoim życiem temu, który uratował jego życie. Więc Kościół metodystyczny, także i parafia w Poznaniu, jest Bogu wdzięczna, że ksiądz Jan Jerzy Ostryk nie tylko służył społeczności kościoła metodystycznego przy ulicy Ogrodowej, ale również był człowiekiem otwartym do tego, żeby współpracować z kościołami chrześcijańskimi. Przypomnę, że przez wiele lat był współprzewodniczącym Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, czyli potrafił nie tylko usiąść obok osoby, która wierzy inaczej, ale także i ta, która jest może też szukająca, zagubiona w tym świecie, ale także i potrafił tworzyć, współpracować i dawać świadectwo o tym, że Jezus Chrystus w jego życiu jest tym, który przyjmuje, wysłuchuje każdego człowieka. I za takie życie, które pożegnaliśmy tu na cmentarzu miłostoskim, jesteśmy Bogu wdzięczni.
A jakieś prywatne wspomnienie ksiądz ma?
I ja, kiedy byłem posłany do służby w parafii w Chodzieży, byłem najbliżej księdza Jana Jerzego Ostryka i wielokrotnie, ucząc się tej trudnej posługi wśród ludzi na ziemi wielkopolskiej, byłem zaskakiwany, że potrafił w sposób taki prosty po prostu przyjechać, porozmawiać, wspólnie modlić się. Bardzo mocno zawsze wzmacniał mnie swoim podejściem i humorem. Miał tyle różnych dowcipów, niekoniecznie związanych z życiem religijnym, że potrafił rozśmieszyć, natchnąć nadzieją, czasami prostym przesłaniem, pełnym humoru, nie tylko mnie, ale moich bliskich i parafian. Wszyscy znają księdza Jana, wspominając jego życie, że był osobą, która nie chciała przejść obojętnie wobec drugiego człowieka. I te wspólne modlitwy i księdza Jana, który uczestniczył w moich też takich rodzinnych, prywatnych, ale też i w służbie kościoła, szczególnie parafii i w Chodzieży, swoją otwartością, modlitwą, wsparciem. Do dzisiaj to pamiętam. Jeszcze jednym z takich elementów, które bardzo dobrze pamiętam, dom parafialny, który jest przy ulicy Winogrady, w którym mieszkał on i jego najbliżsi, zawsze był otwarty. Ilekroć potrzebowałem noclegu, ilekroć potrzebowałem po to, żeby chociaż się zatrzymać, wypić kawę, zawsze mówi, jak jestem, zapraszam, drzwi tego domu są zawsze otwarte. Więc był człowiekiem, który potrafił wnieść taką świadomość, że bez względu na to, czy myślimy podobnie, czy nie, to potrafił być tym, który słucha, ale także i tym, który potrafi w sposób taki wrażliwy dostrzec potrzeby innych. I to niesamowicie zawsze mnie ujmowało. I nawet wtedy, kiedy już w tej końcowej duchowej drodze życia, leczył się także i tu w Poznaniu, zawsze tą wrażliwość posiadał i zawsze, kiedy rozmawialiśmy też o życiu Kościoła i tu parafii poznańskiej, która myślę, że do końca jego dni była jego parafią też, mimo że zamieszkiwał już w Ostródzie, to zawsze Poznań odkrywał, to jest mój Kościół, to jest mój dom. Czuł się zawsze odpowiedzialny.
Jakie cechy miał ksiądz Jan Ostrek?
Dwie oddalone od siebie. Pierwsza to był człowiekiem otwartym, gotowym słuchać każdego, współpracować ku dobremu, a z drugiej strony potrafił w sposób zdecydowany i mocny artykułować swoje myśli, swoje spojrzenie, swoją też niezgodę na zło, które czasami dostrzegał, widział albo które inni doświadczali. I te takie dwa, może przeciwstawne doświadczenia sprawiały, że był osobą wyrazistą, że każdy, kiedy ktoś myślał o księdzu Janu, to wiedział, że jest to osoba, która nie ma w sobie kompromisu, ale ma zrozumienie, Bożą miłość, ale z drugiej strony zgodę na to, co jest dobre.
Pogrzeb pastora odbył się 21 listopada na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu, a żegnali go nie tylko wierni z jego protestanckiej parafii, ale także innych wyznań chrześcijańskich.
Miłość jest, jakby mnie przed zwątpieniem. O nie. Proszę.
Gdy miłości jest jakby mniej, powiesz się. Jakby mniej wokół nas, tak się boję, że zgubię się. Ten zgubny czas, daj mi siłę i ochroń mnie. Boże mój, przed zwątpieniem ochroń mnie. Boże mój, ochroń mnie. Jej.
Polichromie z początku XVIII wieku w małym wiejskim kościółku. Nieczęsto zdarzają się takie sensacyjne odkrycia. Cenne dekoracje malarskie z kościoła w Grębaninie koło Kępna przeszły właśnie gruntowną konserwację. Polichromię odkryto kilka lat temu przy okazji remontu świątyni. Wówczas odsłonięto malowidła pokrywające niemal całą powierzchnię ścian i stropów świątyni. Nikt się ich nie spodziewał, bo dokumentacja dotycząca wystroju kościoła zaginęła.
Zakończył się wieloletni remont i w zasadzie konserwacja polichromii wnętrza kościoła w Grębaninie. To jest na południu Wielkopolski w powiecie kępińskim. Wszystko się rozpoczęło od remontu konstrukcji kościoła. To już było ponad 10 lat temu. W trakcie remontu tego kościoła odkryte zostały te polichromie, które były wcześniej zamalowane. Nie było o nich śladu ani w żadnej ikonografii, ani w żadnych źródłach, więc było to dla nas zaskoczenie. I jakość, poziom wykonania tych polichromii, jak na taki skromny wiejski kościółek, był wspaniały. Więc podjęliśmy starania o to, żeby na początku wpisać je do rejestru zabytków i we współpracy z poprzednim księdzem proboszczem, jak i obecnym księdzem proboszczem. Blisko 8 lat zajęła nam konserwacja tego wnętrza i przywrócenie niemal w 100% zachowanych polichromii z jednego czasu, wykonanego ręką jednego artysty i tworzącego taki spójny wystrój wnętrza, zarówno w wyrazie takim ikonograficznym, jak i w pewnym przekazie, które niosą za sobą te wszystkie sceny, które są wyobrażone na ścianach i na stropie kościoła. Jest to rzecz wagi wyjątkowej na terenie południowej Wielkopolski i naprawdę zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego kościoła i do poczucia tego klimatu XVIII-wiecznego, barokowego wnętrza drewnianego, niewielkiego wiejskiego kościółka.
Chyba nieczęsto się zdarza, aby cały kościół, zwłaszcza właśnie niewielki, drewniany, był pokryty polichromią.
Tak, był to zespół taki, który całkowicie zmienił charakter tego kościoła. Kościół jest oczywiście starszy i być może wcześniej funkcjonowały tam wcześniejsze polichromie, natomiast przy okazji jego ówczesnego odnowienia całość została scalona i poddana pełnej aranżacji nowego wnętrza w stylu właśnie takiego początku XVIII wieku.
A czy wiadomo, kim był artysta?
Na pewno wiadomo, że artysta pochodził z Częstochowy. Prawdopodobnie był związany ze środowiskiem Paulinów, ponieważ Paulini mieli swój klasztor w nieopodal w Wieruszowie i swoje włości. To prawdopodobnie były nieopodal w Laskach. To była ich wieś i tam też ufundowali swój własny kościół parafialny, taki drewniany, ale być może artysta, który pracował właśnie w pobliżu, także został zatrudniony przez fundatora, czy też patrona świątyni grębanińskiej i tam sfinansował wykonanie takiego odnowienia, nowej aranżacji tego wnętrza w stylu właśnie w duchu takim barokowym.
A co przedstawiają sceny na tych polichromiach?
Oj, to jest jakby wielka zagadka. To cały czas jest jeszcze przedmiotem badań historyków sztuki. Na pewno mamy tam wyobrażenia wszystkich apostołów, scen ze Starego, z Nowego Testamentu, ale są takie sceny bardzo zagadkowe, gdzieś znane może teologom ówczesnym, które nawiązują do historii tajemnicy Trójcy Świętej, życia Marii, żywota Chrystusa i jego przemienienia. Także naprawdę jest to coś ciekawego do zobaczenia i też do zastanowienia. zastanowienia się nad tym, bo nie wszystkie one są podpisane, nie zawsze zachowały się pewne napisy w języku łacińskim, więc trudno jest rozpoznać właśnie taki całościowy program tych malowideł. No ale mam nadzieję, że z czasem, po wieloletnich badaniach, dojdziemy do tego, co kryło się za intencjami tego artysty.
Z kierownikiem delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Tomaszem Talarem, rozmawiała Danuta Sękiewicz. Polichromię uratowano m.in. dzięki wsparciu z Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego.
Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic, zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy na nim nie mój brat.
Powiedz mi, kiedy świat jest taki zły, zaufaj Panu już dziś.
Zaufaj Panu.
Cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy, zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu sobą dojść, kiedy siebie mam już dość, zaufaj Panu już dziś.
Powiedz.
Adwent to nie tylko wypełniacz czasu do świąt Bożego Narodzenia. O czym więcej w komentarzu księdza Dawida Wasilewskiego.
Szczęść Boże! Głównym bohaterem fragmentu Ewangelii z drugiej niedzieli Adwentu jest Jan Chrzciciel. Jako gorliwy prorok, a jednocześnie herold głoszący wezwanie w imieniu samego Boga, występuje, by przygotować drogę nadchodzącemu Mesjaszowi. Skoro Adwent jest czynnym oczekiwaniem, to i my jesteśmy wezwani do tego, by przygotować drogę dla Jezusa, aby mógł na nowo i jeszcze pełniej wejść w przestrzeń naszego życia. Jak w tym pomaga dzisiejsza Ewangelia? Po pierwsze, zwróćmy uwagę na czas akcji. Święty Mateusz podaje, w owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel. Określenie w owym czasie oznacza, że nadeszły dni ostateczne, że nadszedł czas wypełnienia się proroctw i rozpoczyna się szczególny etap zbawczej interwencji Boga w świecie. I dla nas teraz jest właśnie ten czas, bo czas naszego życia, bo ten dzień to jest właśnie ten okres, ten moment, kiedy Bóg z łaską zbawienia pragnie trafić właśnie do mnie. Bo nie będzie innego, lepszego czasu, momentu czy okoliczności. Bo moje dziś już należy do czasów ostatecznych. Nie mogę więc danego mi czasu zmarnować, zlekceważyć, zaniedbać, przespać. Nie mogę przełożyć przyjęcia Bożej pomocy i łaski na inny czas, bo innego już nie będzie. Trzeba się więc obudzić i zacząć działać już tu i teraz. Trzeba nam natychmiast wejść w owo przygotowanie serca na odebranie łaski Chrystusa. Ta prawda o nastaniu czasów ostatecznych wyraża się również w tym, że Adwent nie tylko i nie tyle ma nam wypełnić dni jako przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Więcej, Adwent zawsze przypomina prawdę o oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Ma nas przygotować właśnie na to spotkanie z Panem i Królem w wymiarze eschatologicznym. Po drugie, zwróćmy uwagę także na miejsce akcji. Jan Chrzciciel głosił na pustyni judzkiej. Pustynia, miejsce odosobnienia, przemiany, szczególnego spotkania z Bogiem. Miejsce prawdy, trudności, ale także i nadziei oraz odnowy. To przestrzeń wędrówki narodu wybranego po wyjściu z niewoli egipskiej. To miejsce, w którym Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem. To miejsce objawienia się Boga, ciszy, refleksji i modlitwy. I w końcu to miejsce nauczania Jana. Przestrzeń, gdzie rozbrzmiewa głos wołającego. Głos wskazujący na nadchodzące słowo. Pozwólmy sobie podczas Adwentu wyjść na pustynię. Zostawmy, choć na ten niecały miesiąc, to, co krzyczy, rozprasza, wprowadza zamęt i nas zagłusza. Postarajmy się bardziej o ciszę. Zadbajmy pilniej o codzienną modlitwę, o osobiste spotkanie z Bogiem. To może być trudne, to może nas kosztować, to będzie wysiłkiem, ale wtedy i dla nas to będzie odejściem od naszej niewoli, od naszych zniewoleń i wejściem na nowo lub pełniej w przestrzeń działania Boga. Po trzecie, przyjrzyjmy się temu, jak żyje Jan Chrzciciel. Nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Prosty i surowy strój. Pokarm raczej też niewyszukany. Żyje w trudnych warunkach, żyje skromnie. Nie o to chodzi, abyśmy dosłownie żyli tak jak Jan Chrzciciel. Ale z pewnością jest to wezwanie do jakiejś ascezy, większej skromności, wyrzeczenia. Niech Adwent będzie okazją, by zwolnić, a jeśli jest to możliwe, nawet i na jakiś czas odejść od wszechogarniającej konsumpcji i materializmu. Przecież nie chcemy sprowadzić ani świąt Bożego Narodzenia, ani tym bardziej całego naszego życia do prezentów, konsumpcji i zaspokajania sztucznie kreowanych przez marketing potrzeb. Może mniej zakupowego szaleństwa. Może mniej karmienia się reklamą. Mniej karmienia się mediami społecznościowymi. Mniej pogoni za własnym ego. A przez to może odnajdziemy coś więcej, coś głębiej w przestrzeni ducha. Rodzi się jedno ważne pytanie. Po co to wszystko? Spróbujemy odpowiedzieć na nie po krótkiej przerwie.
Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. Bo tak, szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Czytasz gazety pełne nienawiści i sensacji złej, chorej tak. Psychologiczne porno atakuje, łudzi nas cały czas. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz teraz albo nigdy. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Zwierzęta i rośliny, pory roku, zapach i smak. O tak. Dla jednych to zabobon, strata czasu, dla mnie to jest duży dar. Porażki i sukcesy, grzechy, cnoty i nałogi są z nami wciąż. Choroby, uzdrowienia i wesela i pogrzeby, ciepło twoich rąk. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak, i tak, i tak. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz teraz albo nigdy. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz teraz albo nigdy. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. O tak. Szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz teraz albo nigdy. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz teraz albo nigdy. Prawdziwe życie teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no.
Wracamy do Ewangelii z drugiej niedzieli Adwentu. I teraz kluczowa sprawa. Po co to wszystko? Po co uzmysłowienie sobie, że żyjemy w czasach ostatecznych i że dla nas jest to czas łaski? Po co próba wyjścia na pustynię? Po co asceza i większa skromność życia? Po to, by pełniej podjąć to, do czego wzywa nas dziś Jan Chrzciciel. By nie zmarnować szansy na osobiste nawrócenie. By uczynić to nawrócenie nadal dla nas aktualnym, mocniejszym i pełniejszym. By było ono autentycznym wyjściem z niewoli grzechu przede wszystkim, ale też i z innych zniewoleń, w które się uwikłaliśmy. By nawrócenie doprowadziło nas do obmycia z grzechów, ale też i wzmocniło nas w dalszej walce z nimi. By nawrócenie było odnowieniem i umocnieniem żywej relacji z Chrystusem. By oznaczało w końcu zmianę mojego myślenia. Bo nie ma się ono zakończyć wraz z odejściem od świątecznego stołu. Ma oznaczać trwałą przemianę, sięgającą dalej, w przyszłość, w całą przestrzeń mojego dalszego życia. Ta Ewangelia z drugiej niedzieli Adwentu stanowi już nie zaproszenie, ale bardzo konkretne wezwanie, przynaglenie do nawrócenia i przemiany. To krzyk upomnienia, zanim człowiek zatraci się bezpowrotnie na bezdrożach swoich własnych interesów. Po to cały ten wysiłek, po to ten szczególny czas, po to ten Adwent. Nie zmarnujmy go.
To był komentarz księdza Dawida Wasilewskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Na kolejne spotkanie zapraszamy już teraz, w następną niedzielę. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaśmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.